Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Źródłem do dzisiejszego vloga jest artykuł na portalu poradnikzdrowie.pl, który to jest portalem branżowym, fachowym i traktuje głównie na tematy zdrowotne, zwłaszcza medyczne oraz farmaceutyczne. Na tym portalu znajduje się artykuł o tym, co od 2-3 dni jest tematem numer 1 w praktycznie wszystkich mediach głównego nurtu. Tytuł artykułu to: Stany Zjednoczone potwierdzają, czyli konkretnie jest napisane: USA potwierdza ostatecznie. Pandemia COVID-19 to dzieło człowieka. Zaskoczeni? I tutaj czytamy taki ciekawy fragment zaraz pod pierwszą reklamą. W kontekście obecnych wydarzeń aż trudno uwierzyć, że na początku pandemii każdy, kto sugerował pochodzenie wirusa z chińskiego laboratorium, uznawany był za niebezpiecznego spiskowca i ignoranta. No właśnie, drodzy Państwo, ja byłem jednym z tych ludzi, który od samego początku zadawał niewygodne pytania i który przez to od samego początku był prześladowany. Łącznie z tym, że w styczniu 2021 usunięto mi film, w którym to cytowałem byłego prezesa Pfizera i za to, że śmiałem zacytować byłego prezesa Pfizera, grożono mi skasowaniem całego kanału, a także uniemożliwiono mi nadawanie na tydzień. Oczywiście tych prześladowań było dużo, dużo więcej. Zrobiono ze mnie w oczach wielu ludzi, zwłaszcza z tak zwanej branży influencerskiej, którzy to decydują na przykład o tym, u kogo będą wydawać pieniądze, jakiegoś właśnie dziwnego spiskowca i ignoranta. No to czekam, kurde, na przeprosiny. I nie tylko w tym temacie, ponieważ właśnie potwierdzono tylko jedną z bardzo, bardzo wielu teorii, które prawie na pewno są prawdą, czyli to, że ten wirus został sztucznie stworzony. Natomiast takich pytań, na które warto domagać się odpowiedzi, jest bardzo, bardzo dużo, zdecydowanie więcej, bo skoro został sztucznie stworzony, okej, to już wiemy, potwierdzono, ale pytanie jeszcze ważniejsze jest, dlaczego on został stworzony? Kto, drodzy Państwo, i po co, w jakim celu tworzy takie wirusy? To jest tym ciekawsze, jeśli zadamy sobie pytanie, do kogo tak naprawdę należały te laboratoria i na czyje zlecenie te laboratoria działały. Bo tam pojawia się bardzo wiele bardzo ciekawych tropów, które bynajmniej prowadzą już poza Stany Zjednoczone, za to do konkretnych osób i konkretnych korporacji, które na tej sytuacji, która miała miejsce od 2020, w praktyce od 2019 do 2022 roku, setki miliardów dolarów, jeśli nie biliony, licząc w wersji europejskiej dolarów. Także, drodzy Państwo, skoro już wiemy, że ten wirus był sztuczny, to, bo Amerykanie to ustalili, to może wreszcie Amerykanie by się pochylili nad tym, dlaczego ten wirus został stworzony i jakim cudem ten wirus wydostał się z laboratorium. Albo może inaczej, sprawdzili tropy, że ten wirus nie wydostał się samoistnie, tylko został wypuszczony. No bo, drodzy Państwo, jest taka stara rzymska zasada, żeby podążać za pieniędzmi. A tu pieniądze leciały w jednym kierunku. Od ludzi, za pośrednictwem rządów, do bardzo konkretnych ludzi i bardzo konkretnych korporacji. I czy nie warto by było sprawdzić, czy tam nie było jakichś, nazwijmy to, przepływów wstecznych? Zwłaszcza, że już wcześniej potwierdzono, że na przykład ludzie powiązani z doktorem Faustim, tym, który de facto koordynował dużą część działań pandemicznych na tak zwanym świecie, w tak zwanym świecie zachodu, zarobili gigantyczne pieniądze na patentach, które byłyby całkowicie bezużyteczne i nie dały im nawet złamanego centa, oczywiście w ujęciu kolokwialnym, gdyby ta pandemia nie wybuchła. Ciekawe, nie? Follow the money. Dalej, drodzy Państwo. Czy może ktoś wreszcie pochyli się nad oczywistymi innymi koincydencjami, które pokazują, jak z wielką skalą globalnego oszustwa mieliśmy do czynienia. Drodzy Państwo, bezobjawowa choroba. Tak? To dzisiaj to brzmi śmiesznie, nie? Bezobjawowa choroba. Śmiertelny wirus, który w 80-90% przypadków, zależy od źródła, powoduje bezobjawową chorobę. Też wtedy, pamiętam, zadawałem pytanie, jak kurde choroba może być bezobjawowa. Bo to, że choroba może przebiegać w sposób bezobjawowy, to tak, jest to możliwe. Na przykład może być bezobjawowy przebieg zapalenia ucha środkowego. Polega to na tym, że chorego na zapalenie ucha środkowego nie boli ucho. Ale zapalenie jest, drobnoustroje w uchu są, choroba się rozwija i powoduje wszystkie następstwa zapalenia ucha środkowego do utraty słuchu włącznie. Nie ma tego, tylko bólu, który jest charakterystycznym objawem zapalenia ucha środkowego i dlatego jest problem z rozpoznaniem i trzeba na przykład zrobić wymaz z ucha, żeby rozpoznać, że ta choroba jest, postępuje, a tylko nie ma charakterystycznego objawu, jakim jest ból ucha. Wiem, bo w dzieciństwie miałem parę razy takie zapalenie ucha i skończyło się niedosłuchem na jedno ucho. Potem trzeba było bardzo, bardzo mocno działać, żeby mnie z tego wyprowadzić, tak? No ale to jest zdecydowanie co innego niż ten bezobjawowa choroba, którą nam wmówiono w przypadku koronawirusa. Bo bezobjawowość choroby COVID, wywoływanej rzekomo przez koronawirusa, polegała na tym, że chory nie miał kompletnie żadnych elementów choroby. Po prostu nie było choroby. Nie było gorączki, nie było zapalenia, nie było duszności, nie było kurde nic. Nie wychodziło to nawet na testach. I od samego początku ja zadawałem pytanie, czy to czasem nie jest tak, że nie ma czegoś takiego jak bezobjawowa choroba, czyli choroba, która nie daje kompletnie żadnych rezultatów. Człowiek całkowicie zdrowy i człowiek chory bezobjawowo niczym się od siebie nie różnią. Że to jest niemożliwe, tylko być może po prostu te testy, na których oparta była ta panika od samego początku, są wadliwe. I w iluś procentach przypadków u ludzi całkowicie zdrowych, którzy nie mają w sobie nawet tego wirusa, daje wyniki fałszywie pozytywne. No bo wiedziałem, jak działają testy PCR, ponieważ jakiś czas temu, przepraszam, teraz będzie stereotypowo, zgodnie z tym memem, po czym poznać, że ktoś studiuje prawo. Sam ci powiem. No tak, drodzy Państwo, tak mi się zdarzyło, studiowałem prawo, ale spokojnie, nie na Kolegium Humanum, tylko na Uniwersytecie Warszawskim. W związku z tym coś z tych studiów wyniosłem. Między innymi wiedzę na temat tego, jak działają testy PCR i że są to testy, które w kryminalistyce się stosuje, ale nie do tego, żeby coś potwierdzić, tylko żeby coś wykluczyć. Przykładowo, jest 1000 podejrzanych o gwałt. I jest zabezpieczony materiał genetyczny sprawcy. No wiadomo, że 1000 osób nie zrobiło krzywdy tej kobiecie, bo ona zeznaje, że był tylko jeden. Nie pamięta, który, jest 1000 podejrzanych. Żeby wskazać, potwierdzić, kto jest sprawcą, trzeba zrobić szczegółowe testy genetyczne, które to potwierdzą. No ale zrobić 1000 testów genetycznych 1000 podejrzanym strasznie drogo. I dlatego wymyślono testy PCR, które są testami przesiewowymi, wykluczającymi, które nie sprawdzają całego materiału genetycznego, a jedynie kilka jego elementów. Kilka elementów. I jak są te kilka elementów, to znaczy, że ktoś może być potencjalnym sprawcą, ale to wcale nie znaczy, że tym sprawcą jest. Statystyki pokazują, że na przykład w różnych sprawach różnie było, ale były na przykład takie sprawy, że na przykład na 1000 podejrzanych test PCR wskazał, że jest 50 potencjalnych sprawców. No, potencjalnych. Nie wskazywał, że to jest na pewno sprawca, tylko że to jest potencjalny sprawca. Bo akurat tych 50 na 100 panów miało te 3 czy 4 elementy kodu genetycznego, które były sprawdzane, takie jak sprawca. No, są ludzie zupełnie od siebie obcy, nawet niespokrewnieni, którzy mają te same elementy kodu genetycznego. No i dzięki temu, dzięki metodzie PCR, odsiano 950 ludzi jako na pewno niewinnych, a tych 50 poddawano dalszemu sprawdzaniu pod kątem sprawstwa, czyli już im robiono konkretne, całkowite testy DNA i z tych 50 jeden okazywał się sprawcą. Albo może się nikt nie okazał sprawcą, bo po prostu wszystkie testy były fałszywie pozytywne. I tak działał test PCR. Test PCR nie nadaje się do diagnostyki. Test PCR nadaje się wyłącznie do badań przesiewowych i do wykluczania. Nadaje się do tego, żeby wskazać ludzi, których należy poddać dalszej diagnostyce. Dlatego ja od samego początku mówiłem, że moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak bezobjawowy COVID. Są tylko wadliwie działające testy PCR. I nawet zacząłem sobie robić z tego bekę, to ja wypromowałem w Polsce określenie bezobjawowy w odniesieniu do różnych cech różnych ludzi. Na przykład bezobjawowo kompetentny polityk, bezobjawowo prawdomówny Morawiecki i wiele innych tego typu rzeczy z bezobjawowy. To ode mnie się wzięło. Fajnie, że mam swój wkład w rozwój języka polskiego, prawda? Ale ważniejsze jest to, że od samego początku właśnie mówiłem, że cała ta pandemia i jej najbardziej krzywdzący dla ludzi element polegający na traktowaniu jak chorych i pozbawianiu praw i wolności obywatelskich milionów ludzi w samej tylko Polsce może się opierać na fałszywych przesłankach, a konkretnie na systemowym błędzie polegającym na uznawaniu, że testy PCR są nieomylne, gdy wiadomo, że są omylne i to bardzo, i żeby to ukryć, na wprowadzeniu pojęcia choroba bezobjawowa, gdzie nie ma czegoś takiego jak chory bezobjawowo. Byli tylko ludzie, którzy byli całkowicie zdrowi, którym wyszedł fałszywy wynik testu PCR. Ale żeby cała ta operacja mogła się udać, żeby ludzie nie podważali wyników tych testów, to im wmówiono, że jest coś takiego jak choroba bezobjawowa i takich ludzi jak ja, którzy mówili jak jest, mówili z sensem, bezwzględnie prześladowano. Ciekawostka jest taka, że potem w 2022 roku, gdy za sprawą konfliktu zbrojnego na Ukrainie rząd PiS-owski potrzebował już odwołać pandemię strachu i tak jak jeszcze w grudniu 2021 w rządowej i przepraszam publicznej telewizji eksperci krzyczeli, że nie należy przyjmować swoich własnych bliskich. Na Wigilię, tak dwa miesiące później, już inni eksperci krzyczeli, że przyjmowanie obcych Ukraińców z terenów praktycznie niezaszczepionych na COVID jest całkowicie bezpieczne. No to wtedy, żeby nie wychodziło w statystykach, że mamy słabą sytuację pandemiczną w Polsce, to rozesłano do placówek ochrony zdrowia informację oficjalną, żeby już bezobjawowych nie testować. Jaki podano argument? Że u bezobjawowych, czyli takich ludzi, którzy tam nie kaszlą, nie mają objawów takich, nazwijmy to, z wywiadu, wyglądają na całkowicie zdrowych, wynik pozytywny będzie fałszywie pozytywny nawet w 91% przypadków. Czyli ciekawostka, drodzy Państwo, że bezobjawowy COVID, który stanowił 80% wszystkich przypadków COVID-a i testy, które u ludzi zdrowych dawały w 80-90% przypadku, nawet 91% wyniki fałszywie pozytywne. Więc nawet się zgadzają, drodzy Państwo. Liczby się nawet zgadzają. Kiedy ktoś na przykład zapłaci odszkodowania, I kto zapłaci te odszkodowania? Ludziom niesłusznie uwięzionym w domach. No bo nie było czegoś takiego jak już można to. Niech to ktoś wreszcie potwierdzi, że nie było czegoś takiego jak bezobjawowy COVID, bo nie może być bezobjawowej choroby. Że to były wyniki fałszywie dodatnich wyników COVID-owych. Przypominam, że tak zwani eksperci, którzy wzięli kupę pieniędzy, tak zwani dziennikarze, którzy tych tak zwanych ekspertów lansowali, eksperci, którzy, przynajmniej jeden już wiadomo, był na liście płac Pfizera, głównego beneficjenta paniki zarazowej. No, lansowali całą narrację opartą na tej nieprawdziwej informacji o bezobjawowej chorobie. Zaczęto mówić, że choroba dlatego się tak przenosi, że ktoś nie miał kontaktu z kimś chorym, a zachorował, no bo miał kontakt z kimś chorym bezobjawowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, drodzy Państwo, dalej. Rzeczy, które już całkowicie wiemy, które zostały całkowicie potwierdzone. Preparaty, wbrew temu, co nam powiedziano, wcale nie były ani skuteczne, ani bezpieczne. Skąd wiemy, że nie były bezpieczne? Ano dlatego, bo w 2021 roku, jak nam to mówiono, nie było podstaw, żeby tak powiedzieć. Dlaczego? No bo już potwierdzono to, co wtedy też było dostępne, ale wtedy prześladowano ludzi, którzy to nagłaśniali, czyli znowu takich jak ja, że badania nad tymi preparatami cały czas trwają. Nie można potwierdzać, że coś jest bezpieczne, skoro to coś jest cały czas testowane. Bo gdyby to było bezpieczne, gdybyśmy już mogli powiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że to jest bezpieczne, no to nie byłoby potrzeby dalej tego testować. A skoro jest cały czas testowane, to nie wiadomo, co w tych testach wyjdzie. Czyli nie można mówić, że jest bezpieczne. Tak samo jak nie można mówić, że jest niebezpieczne. Bo testy cały czas trwają. Niemniej jednak zaświadczano ponad wszelką wątpliwość. Ciekawostka, że tysiące tak zwanych ekspertów używali dokładnie takiego samego sloganu skuteczne i bezpieczne. Zupełnie jakby ktoś im to napisał w jakiejś agencji PR-owej. Co do skuteczności, drodzy Państwo, no to chyba wszyscy widzą. Skuteczność zdefiniowano jako chorzy, że zaszczepieni nie będą zarażać innych, a więc nie będą roznosić zarazy, bo nie będą chorować. I na tym oparto cały system prześladowania niezaszczepionych, który nazwano systemem nagradzania zaszczepionych za to, że byli odpowiedzialni, bo pomagali zatrzymać epidemię. Tak nam mówiono. I ponieważ założono, że kłamstwo profesora Horbana, niech oby go kiedyś karma dopadła za to, co w czasie zarazy wyczyniał, no to kłamstwo zostało uznane za prawdę. Przypominam, profesor Horban powiedział to w ten sposób. Czytuję z głowy, mogę użyć trochę innych słów. Mówił tak. Zaszczepieni nie będą zarażać, bo nie będą chorować. Czyli skuteczność została zdefiniowana jako ci, którzy przyjmą preparat, nie zachorują na COVID. A dzięki temu, że nie zachorują, nie będą zarażać innych. W związku z tym pomogą powstrzymać pandemię jako taką. Będą bezpieczni dla innych. I na tym kłamstwie oparto praktycznie całą politykę państwa względem ludzi, którzy przyjęli, a także tych, którzy nie przyjęli preparatu. Ci, którzy przyjęli preparat, mieli więcej praw. Nie liczyli się do wszelkich limitów. Mieli możliwość wchodzenia na przykład specjalną kolejką do kin Helios, oby ich i wielu, wielu innych miejsc. Mieli możliwość pójścia na koncert Rób ta, co chce ta Owsiaka, bo facet mówi rób ta, co chce ta, ale tylko z paszportami covidowymi innych ludzi na koncert nie wpuszczał. Właśnie stąd się wzięła cała ta idea paszportów covidowych, czyli paszportów szczepiennych. Podzielono ludzi na tych, którzy roznoszą zarazę, tych, którzy nie przyjęli preparatu i tych, którzy nie roznoszą zarazy, bo przyjęli preparat i ci mieli pełnię praw obywatelskich, bo są bezpieczni, bo nie roznoszą oraz tych innych, których cały czas muszą dotyczyć obostrzenia, bo oni cały czas zarażają innych. No i poza faktem, że było to nieludzkie, segregacjonistyczne i ocierające się o nazizm, to jeszcze było to oparte na kłamstwie. Bo jak się potem okazało, szczepionki nie były skuteczne. Ci, którzy przyjęli te preparaty, też chorowali. Też się zarażali, też chorowali. I w związku z tym też roznosili chorobę. I tutaj można się zastanowić, czy teoria konspiracyjna, że ci, którzy przyjęli preparat, roznosili chorobę bardziej niż ci, którzy nie przyjęli preparatu, to czy nie jest prawdziwa? można swoim zdaniem, moim zdaniem można by się nad nią pochylić, ale na pewno i jedni, i drudzy roznosili. W związku z tym cała ta opcja z uprzywilejowaniem, a więc prześladowaniem ludzi, którzy nie przyjęli preparatu, była po pierwsze nieludzka i oparta na totalitaryzmie rodem z lat 30. z Niemiec i pana z wąsem, ale również była oparta na całkowitym kłamstwie, że ludzie, którzy przyjęli preparat, nie będą chorować. By to, że preparaty są nieskuteczne, by to ukryć, początkowo rząd pisowski chciał, żeby ludzie, którzy przyjęli preparat, nie byli testowani na zarazę. Sprawa się rypła, jak cała masa ludzi, którzy przyjęli ten preparat, to że przynajmniej ci pierwsi, którzy przyjęli, no to zrobili to raczej ze troski o własne zdrowie. Potem dużo część ludzi, którzy przyjęła ten preparat, to byli zwykli oportuniści, którzy go przyjęli na przykład po to, żeby móc sobie wyjechać na zagraniczne wakacje, albo żeby móc pojechać na koncert do Róbta, co chce ta owsiaka, pod warunkiem, że macie paszport. Ale ci pierwsi, którzy przyjęli te preparaty, autentycznie rzeczywiście robili to w trosce o własne zdrowie. Jak ci ludzie zaczęli mieć ewidentne objawy zarazy, mimo tego, że przyjęli dziabę, no to w końcu, po kilku tygodniach presji, wymusili na lekarzach, żeby też zaczęli im robić testy na zarazę. No i co się okazało? No kurde, zaszczepieni łapali zarazę. Mieli pozytywne wyniki testów, a ponieważ byli całkowicie objawowi, mieli wszystkie objawy COVID-a, no to prawdopodobnie u nich te wyniki testów były prawdziwie, przynajmniej w większej części prawdziwie pozytywne, bo te testy były takie, że u bezobjawowych dawały dużo większy odsetek fałszywie pozytywnych niż u objawowych. Co wtedy wymyślono? Kolejne kłamstwo. Że co prawda ci ludzie, którzy się zaszczepili, no będą chorować, ale nie będą mieli ciężkiego przebiegu. No kłamstwo zostało bardzo szybko zweryfikowane, bo pojawiły się ciężkie przebiegi. Wtedy powiedzieli, no okej, mogą mieć ciężkie przebiegi, ale nie trafią do szpitala. Znowu to zostało szybciutko zweryfikowane przez rzeczywistość, bo cała masa ludzi z preparatami trafiała do szpitala. Potem powiedziano, przynajmniej nie będą umierać. Potem się okazało, że też umierali. No i dalej się propaganda skończyła. Natomiast cały czas, mimo tego, że dla zdroworozsądkowych, myślących ludzi, no całe to kłamstwo już po prostu opadło, nie skończono z żadnym z elementów, który się na tym kłamstwie opierał. Mimo tego, że już w sposób oczywisty było prawdą, że zaszczepieni się zarażają, chorują, a więc zarażają innych, nie odwołano żadnego elementu zróżnicowania praw zaszczepionych i niezaszczepionych. W tym momencie więc oczywistym było, że te ocierające się o nazizm działania nie są podyktowane dobrem epidemiologicznym, bo zaszczepieni także zarażali, ale że było podyktowane albo fanatyzmem, albo, co wielu polityków wprost werbalizowało, nie kryło się z tym, chęcią przymuszenia tych ludzi, którzy nie przyjęli preparatu, do tego, żeby to zrobili. I były to prześladowania daleko idące. Wiele zawodów, takich jak na przykład nauczyciele, medycy, stanęli przed wyborem. Stracić pracę, czy też na przykład, czy przyjąć preparat. Żołnierze też byli mocno prześladowani. Ludzie, którzy zdecydowali się stanąć w obronie prześladowanych, jak na przykład pan doktor Martyka, czy pan bodajże porucznik Fijał, byli prześladowani. Co ciekawe, ten lekarz, który mówił prawdę o preparatach i o zarazie, jakiś czas temu rozmawiałem z jego pełnomocniczką i pełnomocniczka stwierdziła, sądzę, że mówiła mi prawdę, że na rozprawie sądu lekarskiego padło takie zdanie, że okej, ten doktor mówi prawdę z perspektywy dzisiejszej wiedzy medycznej, ale wówczas wiedza medyczna była inna. Czyli mówiąc krótko, ogół lekarzy się mylił, mówił nieprawdę, a ten jeden lekarz mówił prawdę. Ale ponieważ całość lekarzy, czy ogół lekarzy się pomylił, to teraz sąd lekarski chce skazać lekarza, który mówił prawdę i dobrze leczył swoich pacjentów, za to, że oni się pomylili. Tak. Boże nas chroń przed takimi lekarzami, bo mogą nas skrzywdzić, kurde, bardziej niż choroba. Prawda? No, natomiast żołnierzowi właśnie temu bodajże, jak on się nazywa? Chyba Fijał, nie? Szymon Franciszek Fijał. Temu wojskowemu, który właśnie bronił praw żołnierzy do nieprzyjmowania preparatów i do tego, żeby ich nie prześladować za to, że nie przyjęli preparatu, no to teraz ma jakieś absurdalne sprawy w sądzie, próbują mu przypiąć łatkę ruskiej onucy, że on niby działał na polecenie Kremla, tak? Bo rozumiem, że to Kreml był zainteresowany, żeby nie obniżać walorów bojowych polskiej armii poprzez podawanie preparatu żołnierzom, który to preparat cały czas był w fazie testów, tak? W interesie Federacji Rosyjskiej było, żeby Polska miała silną i zdrową armię, tak? No absurd, tak? To jest trochę tak, jakby komuś próbować wmówić, że człowiek, który namawia ludzi do chodzenia do spowiedzi, przyjmowania Najświętszego Sakramentu, działa w interesie szatana. No bo szatan chce, żeby ludzie chodzili do kościoła i przyjmowali ich sakramenty. Równie prawdopodobne jak to, że Putin chce, żeby Polska miała zdrową i silną armię. No Putin chce, żeby Polska miała jak najsłabszą armię. A szatan chce, żeby ludzie odchodzili od Boga, nie? Niby kurde oczywiste. Ale ile ludzi łyka tą narrację, nie? Dalej, drodzy Państwo. Ile to tam ściem dalej było w czasie tej zarazy? Pamiętacie Państwo szpitale covidowe? Gdzie od samego początku znowu tacy ludzie jak ja byli prześladowani za mówienie, że szpitale covidowe są bez sensu z definicji. Bo specjalny szpital, na przykład na Stadionie Narodowym, miałby sens, gdyby w Polsce brakowało łóżek, pomieszczeń, a nie personelu medycznego. Tymczasem w Polsce brakowało personelu medycznego. Lekarzy, pielęgniarek. Do dzisiaj brakuje. Natomiast pustych pomieszczeń to my mamy od cholery. Więc żeby w związku z zarazą, tym, że więcej ludzi może chorować, podjąć adekwatne środki zaradcze, trzeba by było ściągnąć więcej personelu medycznego, nie? Tymczasem personelu medycznego jakoś zwiększenia nie podjęto żadnych sensownych środków, by to zrobić. Natomiast zbudowano szpitale tymczasowe. Czyli różne obiekty wyposażono w łóżka, których de facto nie było komu obsługiwać, lub ludzie do obsługi tych łóżek byli ściągani z innych placówek. Czyli lekarz zamiast leczyć w szpitalu, w którym normalnie pracował, razem z zespołem, który znał, z którym był zgrany, a więc który miał wysoką wydajność, szedł do zupełnie innego obiektu po to, żeby leczyć z ludźmi, których dopiero co poznał, w związku z tym miał dużo niższą wydajność. Z tego powodu szpitale covidowe prawie wszystkie stały puste lub w większości puste, co potwierdził w końcu nawet raport NIK. Mimo wszystko NIK za to nie siedzi. Ale w sensie nie za raport NIK, tylko ze względu na to, że raport NIK ujawnił, jakim to było wałem. A przypomnę, jak prześladowany byłem na przykład ja za pokazanie filmu, jako jeden z pierwszych w Polsce, na którym to chłopaki weszły na ten szpital narodowy na Stadionie Narodowym, mowa oczywiście o szpitalu covidowym, i pokazali, jak on kurde wygląda. Że on jest całkowicie pusty. Czajcie? Za czasów pisowskich nikt nawet kurde nie zamknął drzwi. Wielki szpital zakaźny, gdzie mieli być śmiertelnie chorzy ludzie na śmiertelnie chorą, straszną chorobę, która nie powinna się wydostać. Nikt kurde drzwi nie zamknął. I to nie, że jednych. Wielu. Bo oni tam po prostu sobie weszli z ulicy. Drzwi były niepozamykane, bramy były niepozamykane. Kto chciał, mógł wejść. No i oni weszli, nagrali. Pokazali gigantyczne przestrzenie pustych sal. Potem raport Niku pokazał, że było mniej więcej wszędzie tak samo. Wracając do tych szczepień skutecznych i bezpiecznych, tak? To, że one były nieskuteczne, najlepiej pokazuje fakt, że mimo tego, że obiecywali, że powstrzymają chorobę, to nie powstrzymali tej choroby. Dwudawkowy preparat, zaraz się pojawiła trzecia dawka, czwarta dawka, tak? Teraz już jest chyba szósta czy siódma, bo mimo tego, że no, wydaje się, że cała narracja się rypła, to i tak cały czas, przepraszam za wyrażenie, stręczy się ludziom te preparaty i to w takiej wersji dość ostrej. A jeden z głównych stręczycieli, gwiazdor zarazowy, zdaje się, że został nawet awansowany i teraz nawet chce robić jakiś rejestr niezaszczepionych, czy być może już go nawet zrobił, coś koło wakacji. Gadał o tym, że tyle, prawda? Gdyby nie konflikt zbrojny na Ukrainie, który wymagał zakończenia epidemii z powodów politycznych, prawdopodobnie ona by cały czas trwała. Stąd uzasadnione pytanie, czy czasem jak ten konflikt się skończy, a wiele wskazuje, że on się skończy lada miesiąc, nie zrobią nam na wiosnę nowej zarazy. No mam kurde nadzieję, że nie, bo byłoby to straszne, prawda? Odnośnie tego, jak ona była bezpieczna, no to mamy coraz dłuższą liczbę powikłań. Robiłem na ten temat wiele vlogów. Wydaje mi się, że nie ma konieczności, żeby dalej się na ten temat rozwodzić. Co mamy dalej? Eksperci, którzy setkami, jeśli nie tysiącami, brali hajsy za promowanie, począwszy od Czarka Pazury, poprzez sprzedajnych youtuberów, a skończywszy na bodajże reprezentacji piłki nożnej i panu Małyszu, który potem próbował się lansować jako przeciwnik. Straszne, że nawet Małysz się na to połaszczył, ale Małysz przynajmniej nie poszedł w to, co wujek Czarek, który był w ogóle twarzą kampanii Ostatnia Prosta, która dla wielu rzeczywiście stała się ostatnią prostą. I makiawelizmem było to, że billboardy z wujkiem Czarkiem, który był głównie znany z postaci killera, wieszane były w dużej mierze na przykład w okolicy cmentarzy. Czajcie? Jedziesz sobie ulicą, widzisz, jak na cmentarzu wisi billboard z killerem w ramach akcji Ostatnia Prosta, który cię namawia do przyjęcia preparatu. Brzmi to jak jakiś jeden wielki uśmiech osoby, która ma trochę sadystyczne, wypaczone poczucie humoru, nie? Killer w okolicy cmentarza mówi ci, weź preparat, Ostatnia Prosta. Nie, no byłoby śmieszne, gdyby nie to, że cała masa ludzi ma bardzo wiele, bardzo różnych powikłań i to się coraz bardziej, że się tak wyrażę, okazuje, prawda? Tak w sposób tak coraz bardziej oczywisty, coraz bardziej oczywisty, prawda? Dalej, a propos tych ekspertów. Nie zwróciliście, jak dla mnie, jest rzeczą całkowicie oczywistą, że ci eksperci byli ludźmi, którzy po prostu ze względu na różne benefity, być może czasem finansowe, być może ze względu na parcie na szkło, byli ekspertami z łapanki. I po prostu przy ekspercą wszystko, co się tylko da. Argument taki najnowszy. Duża część tych ekspertów cały czas jest jakby w kontaktach dziennikarzy, w telefonach dziennikarzy wpisana jako ekspert, którzy przeeksperci ci w zasadzie wszystko, co będziesz chciał. Przykładowo jeden z ekspertów zarazowych, lekarz, bodajże rodzinny, jak już nie bardzo może ekspercić, jeśli chodzi o zarazę, no bo chwilowo jej nie ma, to teraz zna się na kuchni. I nagle jak potrzebowali obrzydzić nam Polakom gotowanie na gazie, to pan ekspert się objawił w jednej z telewizji, zaczął mówić, że gotowanie na gazie jest niezdrowe. Pytanie, gdzie pan ekspert był, kurde, przez ostatnie kilkadziesiąt lat, kiedy to te kuchenki gazowe zaczęły być wprowadzane, a pan ekspert, no z racji wieku, no tym ekspertem to już ze 40 lat mógł być, więc ciekawe, że pan ekspert nie ekspercił, że gaz jest niezdrowy, że spalanie tego gazu w pomieszczeniach jest niezdrowe, jak w ramach programu Czyste Powietrze namawiano miliony nas Polaków, żebyśmy sobie w domach piece gazowe instalowali, nie? Gdzie wtedy był pan ekspert? No, ale wtedy nie było zapotrzebowania. Dalej, drodzy Państwo, pamiętacie te filmiki? Dzisiaj już chyba śmiało można powiedzieć, że propagandowe odnośnie sytuacji covidowej, gdzie dochodziło do jakichś takich totalnie absurdalnych sytuacji, na przykład, że był szpital. W tym szpitalu no, ludzie leżą na tych łóżkach, ledwo dychają, podłączeni pod te respiratory, czy w takiej wersji włoskiej mieli jakieś takie foliowe kubły jakieś tam na głowie, tutaj takie rurki i oni trochę jak z horroru czy z filmu science fiction wyglądali, nie? I idzie lekarz, który tam, lekarz, jacyś inni ludzie, no w takich praktycznie skafandrach kosmicznych, żeby się nie zarazić, bo jest straszny wirus, nie? No i dziennikarz jeszcze z nimi idzie, też w takim kosmicznym skafandrze, coś tam ich przepytuje i nagle z lustro. No i widać, że operator kamery jest normalnie bez żadnych zabezpieczeń. Pełno jest takich filmów, je potem szybko usuwali, ale ludzie zdążyli je zgrać. No pełno jest takich, wiecie. Tutaj strasznie niebezpieczny wirus. Wszyscy pokazywani w obrazku w skafandrach kosmicznych, żeby się nie zarazić. I operator kamery, który jak widać jest całkowicie odporny, by nawet maseczki nie założył. A propos ludzi całkowicie odpornych. Pamiętacie Państwo, aby chociaż jedną placówkę handlową wielkopowierzchniową zamknięto ze względu na wykrycie COVID-a? Te kasjerki, kurde, były jakieś nieśmiertelne. Ja nawet sobie śmieszkowałem, bo też bardzo szybko to zauważyłem już w 2020 roku i nawet sobie na ten temat śmieszkowałem, że trzeba by zrobić jakiś wyciąg z surowicy krwi kasjerek z supermarketów, bo one muszą mieć jakąś substancję we krwi, która je całkowicie uodparnia. Może to na przykład dzięki siedzeniu tak wiele godzin za kasą bez ruchu. A może to na przykład dzięki temu, że tak wiele rzeczy skanują. No ale muszą mieć coś w tej krwi, co ich uodparnia. Przecież to jest fizycznie niemożliwe, że lekarze padali jak muchy, pielęgniarki padały jak muchy. Drodzy Państwo, swego czasu cały Śląsk przecież prawie że zamknęli w domu na kwarantannie. A ani jednego sklepu, ani jednej placówki wielkopowierzchniowej nigdy nie zamknięto ze względu na COVID. To jest, drodzy Państwo, fizycznie i statystycznie niemożliwe. Albo tam była jedna wielka ściema, albo te kasjerki i kasjerzy byli, no przepraszam za wyrażenie, no nieśmiertelni. A propos tego, pamiętacie Państwo też, nigdy nie zamknęli w Polsce, nie pamiętam przynajmniej, żeby zamknęli jakiś duży hotel. To też bardzo ciekawe, nie? Nie było żadnej takiej sytuacji, że zamknęli żaden duży hotel, ale pamiętam jak na samym początku, jak się zaczynała to szaleństwo covidowe, pamiętam jak dzwoniłem do jednego z hoteli, no bo się bałem, miałem wtedy bardzo małe dziecko i bałem się, że zrobią taki numer jak na początku, żeby nastraszyć. To zrobili z tymi wycieczkowcami, że tam kazali ludziom siedzieć w kajutach na statku wycieczkowym tam 2 czy 3 tygodnie i z kajut nie wypuszczali. Bałem się, że coś podobnego mogą zrobić w hotelu w Polsce i na przykład wyląduję z żoną i z córką, wówczas maleńkim dzieckiem w pokoju hotelowym, że nie pozwolą wyjść, no i przecież to będzie jakiś koszmar z tym dzieckiem, ono będzie wiecznie płakać i tak dalej, nie? No i dzwonię do hotelu, do którego tam chciałem jechać, właśnie się bojąc, że mogę wylądować na takiej kwarantannie, nie? A tam babeczka na recepcji do mnie otwartym tekstem. Nie, pan się nie boi, mamy dobry kontakt z sanepidem. Ciekawe, czy to takie były dobre, to, że nie pamiętam, żeby jakikolwiek żeby jakikolwiek hotel miał potem, bo tam na początku tam jeden czy dwa miały jakieś, wtedy jak nas wtedy straszyli, tam jeden czy dwa miały jakieś takie zamknięcia i ludzie siedzieli na kwarantannie zamknięci, nie? Ale potem już jakoś, jak ten COVID się rozszalał, nie pamiętam, aby był jakikolwiek. A statystycznie to powinno się zdarzać bardzo dużo, zwłaszcza w takich wielkich hotelach, co to mają na przykład 1000 pokojów albo 600-700 pokojów. A takich hoteli w Polsce mamy dużo. Nie pamiętam, żeby ani jeden z nich był zamknięty ze względu na zarazę. Ani jeden. Ciekawe, czy oni po prostu, nie wiem, może są na przykład tak umiejscowieni, że nie wiem, tam jest jakiś czakram medyczny, który sprawia, że ludzie się na terenie tych hoteli w żaden sposób nie zarażają, a może to jednak chodziło o bardzo dobre kontakty z sanepidem, nie? Mówiąc o sanepidzie, to też taka bardzo ciekawa sytuacja. Jak to, kurde, jest fizycznie możliwe, że ci pracownicy sanepidu, którzy byli tacy odważni do polskich przedsiębiorców, zamykali im firmy i tak dalej, potem jakoś nie mieli ochoty pofatygować się na granicę i posprawdzać, co tam nam Ukraińcy wywożą, nie? No i na końcu, drodzy Państwo, chyba najbardziej hardkorowa rzecz z tego wszystkiego, czyli no dosłownie w połowie lutego jeszcze nam stręczyli ustawę segregacyjną. Wmawiali nam, że cytuję z pamięci, że jeżeli nie wprowadzimy tych obostrzeń takich hardkorowych, to 10% społeczeństwa wymrze. Tutaj mowa jest o doktorze Grzesiowskim, który potem, rozumiem, że za swoje czyny w czasie zarazy został awansowany na głównego inspektora sanitarnego i trzeba przyznać, że tam potem było doprecyzowanie, że nie chodzi o 10% społeczeństwa w ogóle, tylko 10% społeczeństwa powyżej 50 albo 55 roku życia. Nie ma to większego znaczenia, bo nic z tego nie nastąpiło. Wymarcie 10% ludzi powyżej 55 roku życia też nie nastąpiło. Nie nastąpiło też, już nie pamiętam, który propagandysta coś takiego wieścił, że jeśli nie będzie tych obostrzeń, to będziemy mieli naraz milion ludzi chorych na oddziałach szpitalnych. Naraz w jednym momencie, prawda? To jeszcze w połowie stycznia nam coś takiego stręczyli. Ba! Jeszcze 19, 20 coś takiego nam stręczyli, a potem nagle Putin zaatakował Ukrainę. Nie ma COVID-a. Nie ma. Poszedł sobie, kurde, czołgów się przestraszył. Albo strzału artyleryjskiego. Albo może spojrzał na Ukrainę, zobaczył te czerwono-czarne flagi, zobaczył, jak tam bandery szareje, zobaczył, że ludzie stamtąd idą do Polski, się przestraszył, może banderowców, może miał jakieś korzenie na Wołyniu. Uciekł. Uciekł i dzięki temu w kraju, w którym dwa miesiące wcześniej, bo w grudniu 2021, mówiono ludziom, żeby nie przyjmowali swoich bliskich na Wigilię, bo będzie katastrofa, nagle pojawiły się miliony i to wielomilionowe rzesze ludzi generalnie niezaszczepionych, a parametry covidowe spadły. Dlaczego spadły? Bo przestali ludzi testować. A dlaczego przestali ludzi testować? Bo taka była decyzja polityczna. I rozesłali po placówkach wiadomość, żeby już nie testować. Pamiętacie, to jest to, co cytowałem na samym początku, czyli że że u bezobjawowych nawet 91% przypadków to są fałszywie pozytywne, więc nie ma sensu, nie testujemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To co, drodzy Państwo? Przeczytajmy sobie ten artykuł. Poradnik zdrowie.pl. USA potwierdza ostatecznie. Pandemia COVID-19 to dzieło człowieka. Zaskoczeni? Mnie to oczywiście nie zaskakuje, natomiast chciałbym się dowiedzieć, po co ten wirus został stworzony. Na czyje zlecenie? Ile jest prawdy w plotkach, że to laboratorium miało powiązania z podmiotami ze Stanów Zjednoczonych? O, tak to sobie delikatnie powiedzmy. Podmiotami ze Stanów Zjednoczonych i osobami ze Stanów Zjednoczonych. Na czyje to było zlecenie? Czy to rzeczywiście wyciekło? Czy może zostało celowo wypuszczone? Ile jeszcze tego typu wirusów jest hodowanych? Gdzie? I czy może jako ludzkość wymusimy, żeby zakazać hodowania takich wirusów? i wykluczymy możliwość, że to jest hodowane na zlecenie koncernów farmaceutycznych. Przypomnę, że przed zarazą w wielu filmach śmieszkowano, na przykład bodajże w Botoksie pana Patryka Wegi, że najlepsza choroba to jest taka choroba, która nie istnieje. Na leczeniu choroby, która nie istnieje, najwięcej się zarabia, a troszkę mniej lepiej się zarabia na leczeniu choroby, którą samemu się wywoła. No bo wiesz, jak sam wywołasz chorobę, no to doskonale znasz patogen, bo go sam stworzyłeś, nie? Więc od początku masz leki i szczepionki. To też jest ciekawe, że te szczepionki na COVID pojawiły się tak bardzo szybko, nie? Normalnie taką szczepionkę to się robi kilka lat, a tu ona de facto pojawiła się w kilka miesięcy. Ciekawe, to oczywiście jest całkowity przypadek, że aż tak wiele różnych podmiotów opracowało ten preparat, oczywiście całkowicie niezależnie od siebie, w tak krótkim czasie. Musieli mieć po prostu no, niesamowitego farta. To pewnie dlatego, że byli bardzo mocno zmotywowani. To na pewno tylko z tego się wzięło. Natomiast no, warto by było, tak jak mamy na przykład wszelkie zakazy na rozprzestrzenianie broni atomowej, tak może należałoby coś zrobić, żeby nie rozprzestrzeniać broni biologicznej, żeby nie produkować tego typu wirusów, bo ja tutaj widzę tylko dwa zastosowania. Zastosowanie bojowe, czyli wypuszczenie patogenu, który wybije ludzi dzić, i to jest to zastosowanie bojowe lub komercyjne, czyli wypuszczasz patogen tylko po to, żeby go potem leczyć. Więc chciałbym się dowiedzieć, kto i w jakim celu zlecił produkcję tego patogenu Chińczykom. Bo to też jest bardzo ciekawe, że przynajmniej według oficjalnych wersji, to Chińczyków na zarazę bardzo niewiele padło. Bardzo niewiele. Przeczytajmy jeszcze raz ten artykuł. Poradnik zdrowie.pl. USA potwierdza. Ostatecznie pandemia COVID-19 to dzieło człowieka. Zaskoczeni? Rządowy raport USA nie pozostawia wątpliwości i potwierdza to, co już w 2023 roku oficjalnie twierdził Christopher Wray, dyrektor FBI. Najpewniej przyczyną pandemii COVID-19 było wydostanie się wirusa z chińskiego laboratorium w Wuhan. I co teraz? W kontekście obecnych wydarzeń aż trudno uwierzyć, że na początku pandemii każdy, kto sugerował pochodzenie wirusa z chińskiego laboratorium, uznawany był za niebezpiecznego spiskowca i ignoranta. Według Światowej Organizacji Zdrowia i agend międzynarodowych genom wirusa jednoznacznie wskazywał na jego naturalne pochodzenie. No tak właśnie. Dlaczego my nie wyciągamy wniosków? Dlaczego ci ludzie z WHO, którzy nas okłamywali, lub przeżyli dezinformację, może są niekompetentni, może myśleli, że mówią prawdę. Mi się jednak wydaje, że cynicznie kłamali. Że cały czas w tej organizacji są ci sami ludzie. Nie wyciągnięto wobec nich żadnych konsekwencji. Więcej, cały czas trwają prace nad tym, żeby dać im coraz więcej władzy. Ten tak zwany globalny traktat pandemiczny. Ci ludzie się co najmniej mylili, co najmniej są niekompetentni. Przeczytajmy to jeszcze raz. Według WHO i agend międzynarodowych genom wirusa jednoznacznie wskazywał na jego naturalne pochodzenie. Co miało być na to dowodem? Brak innej broni biologicznej o podobnej budowie. Dość miałka argumentacja, choćby dlatego, że nowa broń dość często nie przypomina wcześniej znanej, a jednak jakoś się broniła przez pierwsze lata. No dlaczego się broniła? Bo każdy, kto mówił z sensem, był zakrzykiwany, atakowany, poniżany, wykluczany. W Polsce jeszcze nie było źle. Mnie tylko chcieli pozbawić kanału na YouTube, na którego pracowałem kilkanaście lat. W Australii zamykali ludzi w więzieniu. W Kanadzie, jak był ten protest trackerów, Trudeau, oby go karma dopadła, zrobił przestępców z tych ludzi, którzy chcieli powstrzymać to szaleństwo. Blokował im konta, chciał ich dosłownie zagłodzić. Tak jak teraz Netanyahu chce biednych Palestyńczyków w strefie Gazy zagłodzić i dlatego strzela do ludzi z pomocy humanitarnej. Tak Trudeau chciał zagłodzić dosłownie protestujących przeciwko COVID-owi. W warstwie bardziej takiej ogólnej w przenośni próbowano przecież w Polsce zagłodzić niezaszczepionych. Nie przyjąłeś preparatu? To pozbawiali cię, utrudniali ci możliwość pracy. Utrudniali ci możliwość pracy, to możliwość zarobkowania. Nie masz nie pracujesz, nie zarabiasz. Nie zarabiasz, nie masz forsy na życie. Dziś w zasadzie wątpliwości już nie ma, że SARS-CoV-2 wyciekł z chińskiego laboratorium, a dowody są naprawdę mocne. COVID-19. Dowody na związek Wuhan i COVID-19 były od początku. Niewiele autorytetów na początku pandemii miało odwagę sprzeciwić się obowiązującej linii wyjaśnienia zagadki koronawirusa SARS-CoV-2, chociaż żadne badania nie potwierdzały związku między zakażeniami u ludzi a łuskowcami, małpami czy egzotycznymi zwierzętami z targu Wuhan. Chętnie lansowano taką tezę. Od początku nie brakowało natomiast poszlak i dowodów na związek między wybuchem pandemii COVID-19, a laboratorium w chińskim mieście Wuhan, w którym stwierdzono przecież pierwsze przypadki choroby. 1. Laboratorium w Wuhańskim Instytucie Wirusologii Chińskiej Akademii Nauk pracowało z koronawirusami. Po epidemiach w Azji wywołanych przez SARS i MERS-CoV dostrzegano potrzebę ich szczegółowego badania i analizowania. Pojawienie się jednak nowego koronawirusa wcale w tym mieście oficjalnie uznano za przypadek. Placówka rozpoczęła działalność w styczniu 2018 roku. Chińska agencja prasowa Xinhua poinformowała wówczas świat, że placówka badawcza spełnia standardy 4. najwyższego stopnia bezpieczeństwa biologicznego. To poziom zabezpieczeń wymagany w pracy z najgroźniejszymi patogenami znanymi nauce. A jednak już na liście największych zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego świata w WHO w 2019 pojawiła się choroba X. Jej źródłem miał być wirus z Wuhan, gdyż zwracano uwagę na brak odpowiednich zabezpieczeń i przeniesieniu placówki badawczej z dala od Pekinu. Drodzy Państwo, ta choroba X, tak zwany event 201 z udziałem Billa Gatesa, gdzie zupełnie przypadkiem mówiono, jak sobie radzić z globalną pandemią i przewidziano dokładnie, jak to potem będzie wyglądało i jak ten wirus będzie wyglądał, jakie będzie miał cechy. Tam link do pierwszej linii opisu, jak to dokładnie wyglądało. No, mówiąc krótko, na kilka tygodni przed pandemią przećwiczyli pandemię wywołaną przez hipotetycznego wirusa, która będzie wyglądała, na którą będzie reakcja rządu, w konkretny sposób, dość irracjonalnie, dokładnie to się potem stało. Dokładnie wirus o tych samych parametrach się pojawił, a rządy na świecie zachodu robiły dokładnie to samo. I tutaj zrobimy cięcie, bo mi brakuje karty. Za chwilkę dalszy ciąg. Chińczycy od początku utrudniali, a właściwie uniemożliwiali sprawdzenie teorii o wycieku z ich laboratorium. Najpierw nie dopuszczali międzynarodowych ekspertów, potem pozwalali im na badania tylko części pomieszczeń i dokumentów. Nie chcieli też przez dłuższy czas udostępnić pełnych danych o samym wirusie. COVID-19 – widmo wojny światowej? Znak zapytania. Dlaczego świat się na to godził i brał za dobrą monetę wszystko, co sugerowały światu Chiny? Z dokumentów BBC wynika, że miał bardzo poważne dowody. Liczni naukowcy i eksperci odpowiedzialni za bezpieczeństwo światowe uważali, przynajmniej na początku, że lepiej mieć jakiekolwiek, choćby szczątkowe informacje z Chin niż nic. Marna współpraca wydawała się lepszą opcją niż niewykluczone, całkowite odcięcie się Chin i jeszcze większe trudności z rozwiązaniem problemu pandemii. W wielu obszarach wiedza tamtejszych badaczy o koronawirusach była nieporównywalnie większa niż reszty świata. Przede wszystkim obawiano się też światowej potrzeby zemsty na osobach pochodzenia azjatyckiego, linczów i innych form represji. Miliony śmiertelnych ofiar miliardowe straty finansowe, powszechna niechęć do wprowadzonych obostrzeń, zakazów, izolacji i kwarantanny, to wszystko mogło przełożyć się na bardzo konkretną niechęć do niewinnych ludzi pochodzących z Azji. Czyli rozumiem, że teraz już się nie boją, tak? Teraz już nie będzie takiego efektu. A może teraz o taki efekt właśnie chodzi? Bo wiecie, drodzy Państwo, skoro właśnie jedna teoria konspiracyjna się potwierdziła, to może warto by spytać, czy w tej chwili nie jesteśmy świadkami kolejnej. Czy czasem nie jest tak, że Stany Zjednoczone, które przecież wypuszczają tą informację, kitrały ją tak długo, jak to było dla nich korzystne, żeby ją skitrać, a teraz ją wypuszczają, gdy jest im korzystne, żeby ją wypuścić. Nie jest tajemnicą, że Stany Zjednoczone szykują się na konflikt zbrojny z Chinami. No, nie jest tajemnicą. Wręcz powiedziałbym, że jest to coś całkowicie oczywiste. No i dla nich jest ważne, żeby nakręcić jak najwięcej ludzi przeciwko Chinom. Więc może o to chodzi? Kto wie? Zobaczymy dalej. Nieoficjalnie brano też pod uwagę, że w napiętej sytuacji na świecie z powodu samej pandemii wskazywanie konkretnych winnych może jedynie doprowadzić do zaostrzenia napięcia, a nawet konfliktu zbrojnego. O właśnie, konfliktu zbrojnego, tego, do którego akurat wtedy, teraz Stany Zjednoczone dążą. Chin, albo przynajmniej, cofam, dążą, szykują się, szykują. Chiny, przyparte do muru, straszone wizją płacenia ogromnych odszkodowań, mogłyby okazać się nieobliczalne. No bo teraz nie są nieobliczalne, nie? Teraz są całkowicie stabilnym krajem. Spiskowa teoria? Cóż, wypuszczenie wirusa z laboratorium też miało taką być. Drodzy Państwo, zwróćcie Państwo uwagę, że tu już nie ma mowy o wycieku. To jest mowa o wypuszczeniu. Cóż, wypuszczenie wirusa z laboratorium też miało taką być. Spiskową teorią. Przyczyna pandemii COVID-19. Co mówi raport? Chociaż na początku pandemii oficjalnie zaprzeczano winie Chin, cały czas prowadzono intensywne działania wywiadowcze, wcale nie porzucając teorii o źródle w laboratorium w Wuhan, chociaż tego domagały się Chiny. Częściowo wyniki tego dochodzenia ujawniono już w 2023 roku. Obecny rządowy raport Stanów Zjednoczonych w zasadzie potwierdza to, o czym mówili przedstawiciele FBI i to, co powyżej w naszym materiale. Jednym słowem, nie ma niespodzianki, a raczej potwierdzenie. Po dwuletnim dochodzeniu rządowy raport stwierdził, że niebezpieczne badania nad wirusami w Chinach są najbardziej prawdopodobnym źródłem pandemii COVID-19. 525-stronnicowy dokument opublikowany w poniedziałek przez Komisję Selekcyjną do spraw pandemii koronawirusa przedstawia najważniejsze argumenty, dość dobrze już poznane, wspierające teorię wycieku z laboratorium. Jednym z najważniejszych jest ten, że wirus został przeniesiony z człowieka na człowieka, a nie pochodzi od zwierząt. Według amerykańskiego wywiadu jesienią 2019 roku kilku badaczy z Wuhańskiego Instytutu Wirusologii zapadło na chorobę o objawach podobnych do COVID-19. To był początek covidowego szaleństwa. Nie ma dowodów na celowe wypuszczenie wirusa. Zamach terrorystyczny i tak dalej. Wszystko wskazuje na czynnik ludzki i nieodpowiedzialność władz, niewystarczające zabezpieczenia, brak koniecznych procedur i tak dalej. Pandemia koronawirusa. Znamy winnego i co dalej. Czy ustalenia amerykańskiego rządu mają jakieś realne znaczenie dla ofiar pandemii? Czyli realnie nas wszystkich? Trudno to sobie wyobrazić. Teoretycznie wnioski ze śledztwa mogłyby stać się podstawą do rozmów na temat ewentualnych odszkodowań, ale nie w przypadku państwa będącego światowym outsiderem. Jakim światowym outsiderem? Chiny są światowym liderem. Chiny w tym momencie przewodniczą największej organizacji międzynarodowej, czyli BRICS-owi. A zarazem potęgą, która raczej nie ulęknie się sankcji, na które zresztą pewnie nikt się nie zdecyduje. Jeśli światu uda się doprowadzić chociaż do zaostrzenia procedur bezpieczeństwa i zwiększenia nadzoru międzynarodowego nad podobnymi placówkami jak laboratorium Wuhan, to już byłby wielki sukces, napisała pani Eliza Dolecka. A ja powiem tak, drodzy państwo. A co jeśli potęgi na Zachodzie zauważyły, że na tym można tak dobrze zarobić, że oni nie chcą rozliczenia Chin. Że oni zauważyli, że to jest wielki, wspaniały biznes i nie bardzo rozumieją, dlaczego by tego kiedyś nie powtórzyć. Wiecie, ja jakby nie bronię Chin, ale zwróćcie państwo uwagę na ten event 201. Link znajduje się w pierwszej linii opisu. Skąd oni wiedzieli? No, chyba, drodzy państwo, że na kilkaset różnych elementów tej zarazy tak idealnie i stuprocentowo trafili w praktycznie wszystkie. Tyle, drodzy państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!